z biznesu do słuchania.
Na rządowym celowniku znalazły się nie tylko napoje słodzone, ale też napoje wzmocnione alkoholem. Dodatkowe opłaty mają być bowiem nałożone na wysokoprocentowe trunki w opakowaniach mniejszych niż 300 ml. O ocenę tego pomysłu poprosiłem wiceprezesa wyborowej Pernod Ricard, szefa Stowarzyszenia Polska Wódka, przewodniczącego Rady Głównej Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy i prezesa Fundacji Muzeum Polskiej Wódki. Nie rozmawiam z czterema osobami, tylko z jedną. Z Andrzejem Szumowskim, który pełni wszystkie te funkcje. Ale na początek pytam go o to, ile takich małpek my, Polacy, pijemy.
Ja nie lubię słowa pić. Można pić mleko, soki, wodę, natomiast alkohole z reguły powinno się konsumować lub delektować się nimi i to w sposób odpowiedzialny, rozważny, aby nie przekraczać dozwolonych poprzez naukę, ale też i obyczaje, dobre obyczaje ilości. Jeżeli chodzi o konsumpcję alkoholu w Polsce, ona stabilizuje się na przestrzeni lat i trzeba powiedzieć, że konsumpcja mocnych alkoholi jest mniej więcej na stałym poziomie kilku litrów alkoholi mocnych na głowę przeciętnego Polaka. Polska jest co prawda pierwszym producentem wódki w Unii Europejskiej i czwartym na świecie po Rosji, Stanach Zjednoczonych i Ukrainie, ale są to już wielkości dalece niższe, mniejsze niż było to lat temu 20 czy 30.
Produkujemy w dużej mierze na eksport?
Nie, w dużej mierze nie produkujemy na eksport. Zaledwie 1/5 produkcji wódek trafia obecnie na eksport, a skoro pan już poruszył to zagadnienie, wydaje mi się osobiście, ale nie tylko, bo podobne zdanie wyrażają przedstawiciele branży, moi koledzy z branży spirytusowej, że powinien być większy eksport polskiej wódki, bo wszak to jest jeden z niewielu rozpoznawalnych polskich znaków, polskich brandów na arenie międzynarodowej. Z utrwaloną swoją pozycją wśród koneserów na wszystkich rynkach, gdzie alkohole mocne są spożywane.
No tak, ale jeśli chodzi o to spożycie w Polsce, no to spożycie wódki się raczej kojarzyło ze spożyciem tak zwanej połówki czy 0,7, a w ostatnich latach w coraz większym stopniu, chyba widać też na sklepowych półkach, mam przed sobą tutaj, bo zdradzę Państwu, że siedzimy przy biurku, jak większość prezesów ma krówki na przykład na talerzykach czy jakieś ciasteczka, to tutaj mamy takie małe buteleczki alkoholi. No i właśnie te małe buteleczki alkoholi sprawiają pewne problemy czy kontrowersje, no bo Ministerstwo Zdrowia mówi, że Polacy piją takich małych buteleczek mocnych alkoholi 1,5 miliona dziennie i to w dużej mierze w godzinach porannych, czyli przed pracą. I ja rozumiem, że jest po prostu rosnący popyt na takie produkty i dlatego producenci alkoholi wychodzą z taką ofertą, no bo tego jest po prostu więcej. Przynajmniej tak wydaje mi się okiem laika, patrząc na półki sklepowe.
Panie redaktorze, 1,5 miliona powiedział pan tych niższych pojemności, ale pamiętajmy, że tego samego dnia spożywanych jest 9 milionów półlitrowych opakowań piwa. Więc 1,5 miliona do 9 milionów, no to jest jednak przepaść. Co zaś się tyczy konsumpcji generalnie w nadmiernych ilościach, ja uważam, że złotym środkiem ku temu, aby społeczeństwo polskie, jakiekolwiek społeczeństwo na świecie konsumowało w sposób odpowiedzialny, jest przede wszystkim edukacja i informacja kierowana w sposób przemyślany, interesujący, ciekawy, a nie restrykcje.
No tak, a tutaj Ministerstwo Zdrowia uważa, że jest pomysł fiskalny, który ma ograniczyć konsumpcję przynajmniej tych alkoholi w pojemności do 300 ml, czyli pomysł jest taki, żeby istniała dodatkowa opłata, z której pieniądze częściowo pójdą do gmin, częściowo na Narodowy Fundusz Zdrowia. Pomysł pojawił się oficjalnie pod koniec grudnia, jest teraz konsultowany przez Ministerstwo Zdrowia. No to pan jako człowiek, instytucja w polskiej branży spirytusowej, jak pan ocenia ten pomysł?
Oceniam bardzo krytycznie. Sam pan powiedział, że jest to ograniczenie fiskalne, czyli bariera ekonomiczna.
No tak, ale bariery ekonomiczne często po prostu dobrze działają, lepiej niż edukacja.
Ja znamy obaj przykład z historii, kiedy już taka, powiedziałbym, zdecydowanie maksymalna bariera, czyli prohibicja w Stanach Zjednoczonych, nie rozwiązała problemu konsumpcji alkoholu, a za to wykreowała bardzo dużo problemów społecznych, prawnych. To nie mafia stworzyła prohibicję, tylko prohibicja stworzyła mafię. Fiskalne bariery niczego nie zmienią. Jeżeli nie będzie przemyślanej profilaktyki, przemyślanej edukacji, takiej zaczynającej się już w szkołach podstawowych, czego nie ma, aby społeczeństwo wiedziało powszechnie, co to jest alkohol, w jakich ilościach mógłby być spożywany, że alkohol jest częścią naszej cywilizacji, naszej kultury, ale jak każdy produkt spożywczy, powinien być spożywany w sposób racjonalny, w sposób odpowiedzialny, w sposób zbilansowany i zbalansowany. Ja uważam, że restrykcje, bo tak to należy traktować, opodatkowania mniejszych pojemności, po pierwsze, nie mają uzasadnienia ekonomicznego, chyba że rzeczywiście państwu zależy na ściągnięciu dodatkowej daniny do budżetu od branży spirytusowej.
Państwo twierdzi, że to będzie 500 milionów złotych rocznie, tak szacuję.
Zobaczymy, po efektach ich poznacie, to jest pierwsze zdanie, które ciśnie mi się na usta, ale pamiętajmy też, że rynek nie zna próżni. Nie chcę się zakładać, bo nie mam na razie z kim, bo mówimy na razie o projekcie ustawy, ale być może ta część konsumentów, która z jakichś powodów konsumuje dzisiaj alkohol zawarty w małych pojemnościach opakowań, albo zmieni swoje preferencje, idąc drogą dostępności ekonomicznej i przerzuci się na przykład na piwo, bo traktuję to rozwiązanie jako preferujące branżę piwną kosztem branży spirytusowej, albo znikną z legalnego rynku i zaczną nabywać na bazarach pokątnie. Dzisiaj melina nie musi mieć swojego miejsca. Może to być dostawa przy pomocy środków transportu, która jeszcze, sądzę, nie była stosowana, ale być może będzie stosowana. Nie chcę nazywać tego po imieniu, ale będzie to taka melina mobilna.
Mamy dużo teraz nowych rozwiązań w mobilności, więc być może Alko Uber na przykład mógłby powstać.
Pan to powiedział.
Ja powiedziałem, ja sobie mogę pozwolić na więcej. No dobrze, panie prezesie, no ale skoro uważacie, że ta regulacja nie rozwiąże problemów, to jaką regulację pan by proponował, czy jakie restrykcje, żeby po pierwsze no może trochę zmienić ten model spożycia alkoholi, a jednocześnie no nie wylać dziecka z kąpielą. No bo rozumiem, że wy jako branża spirytusowa uważacie na przykład, że jesteście nadmiernie dociążani opodatkowaniem, a producenci piwa czy wina są obciążani mniej, nie mówiąc już o producentach cydru czy pery, którzy mają tam specjalne preferencje obecnie.
Znaczy, panie redaktorze, przede wszystkim marzeniem naszym jest, aby alkohol był traktowany jak alkohol, bez względu na to, w jakim typie napoju alkoholowego jest zawarty. C2H5OH jest takie samo bez względu na to, czy jest to piwo, wino, czy szlachetne wyroby spirytusowe. Podwyżka akcyzy o 10%, która weszła 1 stycznia, o 10% na każdym rodzaju alkoholu oznacza, że w naszym przypadku, gdy płacimy już ponad 2,5 razy wyższy podatek akcyzowy od wyrobów spirytusowych, te 10% jest znacznie wyższą podwyżką niż w przypadku podwyżki o 10% w stosunku do piwa czy do wina. Chcielibyśmy być traktowani równo, nie tylko pod względem akcyzy, podatku akcyzowego, ale również, dlaczego nie, możliwości komunikowania się z konsumentem, gdy chodzi o dostęp do reklamy. Ten temat wywołuje emocje w Polsce, ale jeżeli byśmy traktowali reklamę jako możliwość komunikowania się z konsumentem, wyjaśniania mu, czym jest whisky, czym jest gin, czym jest rum, jak należałoby te produkty spożywać, to myślę, że osiągnęlibyśmy w sumie, jeżeli chodzi o odpowiedzialną konsumpcję, więcej niż stosowanie radykalnych rozwiązań w postaci podwyższania podatku akcyzowego, czy też obciążania wyrobów dodatkowymi daninami na rzecz fiskusa.
Równym traktowaniem byłoby też na przykład zakazanie reklam piwa, tak? To wtedy oni byliby w takiej sytuacji jak wy. Ale rozumiem, że to nie jest jakiś scenariusz preferowany dla was. Lepiej jakby wszyscy mogli się reklamować.
Panie redaktorze, równe traktowanie ma wiele odsłon. Czy można sobie wyobrażać różne rozwiązania, które zdążałyby do równego traktowania? Natomiast nie mogę zrozumieć, dlaczego branża spirytusowa w ciągu ostatnich 30 lat jest traktowana troszeczkę jak chłopiec do bicia i twierdzenia, że branża spirytusowa sobie poradzi. Być może tak, a być może nie. Konsekwencje niezapowiedzianych, drastycznych podwyżek podatku akcyzowego, w tym przypadku z kolei nie nazywa się to podatkiem akcyzowym, ale ja to nazywam daniną fiskalną na rzecz budżetu państwa. Jak to będzie dystrybuowane, tego jeszcze nie wiemy. Nie prowadzi do niczego dobrego. Albo jesteśmy traktowani równo, albo jedna z branż, w tym przypadku nasza, jest dyskryminowana.
Ministerstwo chce, żeby, przynajmniej tak jest w założeniach w projekcie ustawy, żeby te przepisy weszły w życie już w kwietniu, czyli to bardzo szybko, to za 3 miesiące z małym hakiem. W ubiegłym tygodniu były jakieś spotkania z przedstawicielami różnych branż organizowane przez Ministerstwo Zdrowia, więc jakie są wasze propozycje poza tym, żeby tych przepisów nie było? No bo jakieś chyba macie w tym procesie konsultacji.
Panie redaktorze, no przede wszystkim rozpoczęcie dzisiaj konsultacji. Nie wiedzieliśmy, nikt nam nie anonsował wcześniej takich pomysłów czy propozycji akurat pochodzących tym razem z Ministerstwa Zdrowia, jest absolutnie zbyt małym czasem. Ja bym postulował przede wszystkim dyskusję na temat w ogóle polityki alkoholowej, rzeczowej, rozsądnej, dotykającej również właśnie edukacji, informacji, gdzie specjaliści od uzależnień stwierdziliby, co tak naprawdę powoduje to, że kilkaset tysięcy Polaków jest uzależnionych od alkoholu. Pytanie, jakiego rodzaju alkoholu? Bo jeżeli przyjmiemy, że ponad 60% alkoholu spożywanego przez Polaków to są tak zwane alkohole słabe, ale przecież alkohol spożywany w sposób nierozsądny, nieodpowiedzialny wywołuje takie same skutki bez względu na to, w czym jest. Więc zastanówmy się może nad polityką fiskalną, długofalową polityką alkoholową państwa, gdzie wspólnie przedstawiciele wszystkich branż, ale również zainteresowanych środowisk, nie tylko Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, być może Ministerstwa Edukacji, ale również organizacji pozarządowych, organizacji, które prowadzą działania na rzecz uświadamiania społeczeństwa w zakresie konsumpcji używek, wypracowałyby jakiś model, który obowiązywałby przez 5, może 10 lat i my wiedzielibyśmy, jaka będzie to mapa drogowa, a nie bylibyśmy zaskakiwani coraz to nowymi pomysłami, do których my musimy się dostosować. To destabilizuje rynek, to obniża konkurencyjność naszych producentów na rynkach zagranicznych. Stąd być może eksport polskiej wódki to jest zaledwie 1/5 produkcji, a w przypadku szkockiej whisky ponad 90% produkcji idzie na eksport, w przypadku francuskiego koniaku prawie 98%. O takich sukcesach powinniśmy i takiej drodze powinniśmy mówić, a nie budzić się rano i dowiadywać, że ten czy inny resort wychodzi z coraz to nowymi propozycjami do tak zwanej konsultacji, która w tak krótkim czasie, no, z oczywistych względów nie może być efektywna.
To był Andrzej Szumowski, wyborowa Pernod Ricard, Stowarzyszenie Polska Wódka i Związek Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego.
I Muzeum Polskiej Wódki.
Muzeum Polskiej Wódki. Dziękuję
serdecznie.